Marcin Sasin przy mikrofonie. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparetyża w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Osowie dziś uczczeni zostaną bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920 roku i o tym dzisiaj. Dlaczego w ogóle doszło do starcia polskiego wojska z bolszewikami pod Warszawą?
No musielibyśmy zacząć od początku, bo starcie z bolszewikami to już był właściwie prawie finał wojny polsko-bolszewickiej, a od ponad roku, bo w lutym 1919 roku rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. Myślę, że nieuniknione niestety starcie, bardzo wyczerpujące dla polskiego państwa, dla polskiego społeczeństwa, które już było zmęczone pierwszą wojną światową, ale nieuniknione, bo bez tej wojny niestety byśmy nie odzyskali swoich terytoriów wschodnich, bo Rosja wcale nie miała zamiaru. Później Związek Radziecki to pokazywał wielokrotnie, że te tereny były mu bardzo bliskie i chciał je odzyskać.
To po pierwsze. Po drugie, zdaje się, że też sam Lenin już myślał od samego początku o tym, że będzie starcie z Polską. Polską, która właściwie miała być tylko przystankiem na drodze do Niemiec, do dawnych państw austro-węgierskich.
Więc tak, uważano, że Polska jest taką bramą do Europy, do rozpowszechnienia rewolucji na całą Europę. I nawet Lenin, kiedy opowiadał takie rzeczy, że każdy kraj ma prawo do samostanowienia, to on tak naprawdę nie myślał o tym, żeby tworzyć państwa narodowe, tylko żeby te narody z jakąś tam pewną wolnością żyły w ramach przyszłego państwa rosyjskiego.
Mówi pan o pierwszym etapie walk polsko-bolszewickich, luty 1919 roku do października właściwie 1919 roku, kiedy zaczęły się te rozmowy pokojowe. Właściwie można je traktować jako zasłonę dymną?
Trudno powiedzieć.
No bo Polacy zaczęli układać się z Petlurą, tak?
Tak, ale to ja myślę, że to bardzo dobrze, że się zaczęli układać z Petlurą, bo w sumie funkcjonowaliśmy przez wieki w ramach jednego państwa i dla Polski byłoby korzystne zbudowanie państwa na granicy polsko-rosyjskiej, polsko-radzieckiej.
Taki późniejszy. Bufor.
Tak, zdecydowanie. Natomiast, a jeśli jeszcze przy okazji byśmy pomogli Ukraińcom w zdobyciu samodzielności, to by było dla nas na plus. Natomiast Polska nie miała w Europie w ogóle żadnego poparcia, jeśli chodzi o tą wojnę. I to był główny problem. Bo w momencie, kiedy te działania zbrojne się rozpoczynały, to polska dyplomacja, że tak powiem, takie tournée odbyła po krajach europejskich. I w każdej stolicy, czy to była na przykład Francja, czy gdzie indziej, słyszano, nie, my się do tego nie mieszamy. Jeśli chcecie, dobra, walczcie, ale my wam w tym nie pomożemy. Co później się na nas troszeczkę zemściło w lipcu właśnie 20 roku.
No właśnie, bo z jednej strony nie były przeciwne państwa takie jak Francja czy Wielka Brytania, natomiast mieliśmy problem na przykład z dostarczaniem do Polski pomocy, bo na przykład sympatyzujący z bolszewikami kolejarze, na przykład niemieccy, blokowali przejazdy pociągów i tutaj mieliśmy też problem.
No właśnie mówię, tutaj ten, dlatego wspomniałem ten lipiec, a nie sierpień jeszcze, ponieważ w lipcu odbyła się konferencja międzynarodowa. Jedna z konferencji kończących okres I wojny światowej, gdzie Polska dostała narzucone warunki. Między innymi dlatego musieliśmy Czechosłowację oddać terytoria na południu i między innymi zmuszono nas do przyjęcia bezwarunkowego wszelkiego rodzaju roszczeń i gdyby nie to, że bolszewicy pukali już do stolicy, można w przenośni powiedzieć, to pewnie byśmy tego układu nie przyjęli, ale ostatecznie myśmy tak naprawdę nie dostali żadnej pomocy.
No właśnie, Cud nad Wisłą czy Bitwa Warszawska, które z określeń jest bliższe prawdy?
Ja myślę, że jedno i drugie troszeczkę ma w sobie. Zależy, jak spojrzymy na to. Przede wszystkim bitwa... Niektórzy naukowcy mówią, że powinno się mówić bitwa na przedpolach Warszawy, bo de facto w Warszawie ona nie miała miejsca. Cud nad Wisłą, rzeczywiście można by było to rozpatrywać w kategorii cudu. Tutaj Kościół bardzo katolicki też lansował w dwudziestoleciu to pojęcie, mówiąc o pomocy Matki Bożej, 15 święto, więc w zależności od tego, co nam jest bliższe, myślę, że możemy interpretować w dwójnasób. Jedno i drugie jest bardzo, bardzo myślę, uzasadnione. Nawiązanie, które nastąpiło kilka dni wcześniej, zresztą z ramienia jednego z redaktorów na łamach Rzeczypospolitej do wydarzeń z 14 roku, gdzie mieliśmy taki cud tutaj pod Paryżem. Więc myślę, że jedno i drugie może być uzasadnione.
To może nakreślmy sytuację latem Warszawa 1920 roku pod Warszawą, właściwie od północy pod Warszawę nadciągnęły siły dowodzone przez marszałka Michaiła Tuchaczewskiego. Od południa atakowały dowodzone formacje przez Siemiona Budionnego i właściwie Polska była w okrutnej sytuacji, bardzo trudnej.
Zdecydowanie tak, ale tutaj mamy taki, no na zasadach cudu już bym tego nie traktował, ale dobrej taktyki. Mianowicie Polacy złamali szyfry, kody radioprzesyłowe Rosjan i dzięki temu my też mieliśmy informacje, co oni planują. Ale co ciekawe, informacje o polskich planach Rosjanie też znali, tylko nie wiedzieli, że my wiemy, że te plany Rosjanie znają. Jak to się stało? Jeden z oficerów miał mapy. On zginął i to było, na tych mapach była kopia informacji, co Polacy planują. Rosjanie troszeczkę to zlekceważyli. Tuchaczewski tutaj chyba popełnił jeden z większych błędów taktycznych tej wojny, tej bitwy, ponieważ pomyślał, że to jest, mówiąc w cudzysłowie, podpucha, że Polacy specjalnie dali im poznać te plany, a Polacy po prostu zrealizowali plan, który pozwolił wyzwolić się z tego zakleszczenia.
Też bardzo ciekawa jest kwestia składu polskiej armii, korpusu oficerskiego, bo przecież to byli oficerowie z różnych zaborów, tak? Też ci, którzy wcześniej służyli w armii carskiej, która no, po części też została w armii bolszewickiej, jeśli chodzi o niektóre standardy pracy, takie jak na przykład szyfry. I stąd Polacy mieli też pewną możliwość łamania tych szyfrów.
Z jednej strony zapewne było to ułatwienie, z drugiej strony jednak to była pewna trudność, bo jednak mamy trzy rodzaje wojska z trzech państw. One miały pewne różnice w strukturze, w organizacji, w zasadach funkcjonowania, ale myślę, że tutaj ta wizja upadku państwa polskiego, która była bardzo widoczna właśnie na przełomie lipca i sierpnia, powodowała, że te wszystkie elementy można było odłożyć, a najważniejsze było to, aby walczyć dla państwa polskiego. Chociaż warto tutaj zauważyć, że jeszcze kilka tygodni wcześniej zdarzały się sytuacje, w których Polacy potrafili przechodzić na stronę wojska rosyjskiego.
No właśnie, jak reagowało społeczeństwo polskie?
Bardzo różnie, bardzo różnie. Im bliżej było starcia warszawskiego, tym lepiej, można było powiedzieć. Natomiast wcześniej, tak jak powiedziałem, zdarzały się nawet sytuacje, gdzie żołnierze reagowali na propagandę, ponieważ można by było powiedzieć, że propaganda ze strony rosyjskiej była bardzo agresywna. Tam pokazywała różnego rodzaju ulotki, odezwy do Polaków były kierowane, że oni nie przychodzą jako agresor, tylko przychodzą jako ci, którzy chcą dać lepsze życie robotnikom, wyzwolić spod ucisku pańskiego. I to do części osób trafiało, dlatego też, może nie, że byli zwolennikami komunizmu, ale dlatego, że byli zmęczeni ustrojem, który panował wcześniej, dużą, wysoką pozycją szlachty, a przede wszystkim wojną.
No, stąd też pewność bolszewików w Białymstoku w tym czasie. Został utworzony rząd, w cudzysłowie oczywiście,
tak,
Polskiej Republiki Radzieckiej, w skład którego wszedł między innymi Feliks Dzierżyński.
Tak jest, no Feliks, czerwony car Polski to miał być, prawda? On, i tutaj taka ciekawa analogia pomiędzy Dzierżyńskim a Piłsudskim. Obydwoje pochodzili z Litwy, obydwoje gdzieś tam rodziny mieli szlacheckie i jeden, któremu zależało na tym, żeby państwo polskie żyło, funkcjonowało i żeby działo się jak najlepiej, a drugi, żeby je zagarnąć i stworzyć socjalistyczną Republikę Radziecką.
No właśnie, jeśli chodzi o błędy, bo o tym też pan wspomniał, błędy marszałka Michaiła Tuchaczewskiego, może niezawinione z jego strony, na szczęście nie udało się ściągnąć pod Warszawę bardzo szybko armii konnej Budionnego, dlatego, że mało osób o tym wie, dlatego, że ta armia po części też uderzyła w stronę Lwowa. I tam,
tak.
I tam na właściwie decyzję Stalina,
tak,
który tam też dowodził, który chciał jakby zagarnąć część splendoru tego zwycięstwa Tuchaczewskiego i zatrzymał tę armię. Gdyby nie zatrzymał, no byłoby ciężko.
No mielibyśmy zdecydowanie cięższą sytuację. Kto wie, jak to by się rozstrzygnęło. Jeśli chodzi o liczebność sił wojska, mieliśmy podobną. Rosjanie mieli troszeczkę więcej sprzętu, ale tutaj przede wszystkim taktyka, no i być może ten właśnie taki dobry gest opatrzności spowodował, że Stalin chociażby podjął podjął taką, a nie inną decyzję.
Ale były też momenty krytyczne w tej polskiej obronie, w tym działaniu. Wydaje się, że takim dniem był 12 sierpnia, kiedy to Józef Piłsudski złożył dymisję na ręce premiera Witosa i wyjechał.
I o tym też się rzadko wspomina, prawda? Że przeżył załamanie nerwowe i tutaj polska, można powiedzieć, że polska generalicja w tym momencie się sprawdziła. No, na szczęście marszałek powrócił, prawda? I pokierował dalej obroną
Warszawy.
W decydującym momencie. Natomiast rzeczywiście to pokazuje chociażby to załamanie marszałka, że taki człowiek, tak, no, można by powiedzieć, ze stali, jednak też uległ emocjom i zwątpił.
15 sierpnia, bardzo ciekawy fragment Bitwy Warszawskiej, bo pułk ułanów, kaliski pułk ułanów 203 dokładnie, rozbił sztab 4 Armii Sowietów w Ciechanowie i tam wraz z całą tą kancelarią przejęto jedną z dwóch stacji radiowych. I Polacy, stacji radiowych, przez które porozumiewały się sztaby armii. I ciekawostka, Polacy postanowili wejść na te fale radiowe i nadawać fragmenty Pisma Świętego. Przez co zagłuszano porozumiewanie się armii.
Tak jest zdecydowanie. No, pomysłowość tutaj, znakomita pomysłowość tego działania, bez wątpienia też przyczyniła się do tego, że ostatecznie myśmy wygrali.
Bitwa Warszawska 18 decydującą bitwą w dziejach świata?
Bez wątpienia. Często mówi się, że podobnie jak pod Wiedniem zostali zatrzymani tutaj najazd muzułmanów na Europę, tak tutaj bez wątpienia najazd bolszewizmu. Mówiliśmy na początku, że Polska była traktowana jako brama do Europy i rzeczywiście, gdyby Polska padła przy nastrojach rewolucyjnych w Niemczech, które panowały, byłoby bardzo łatwo rozprzestrzenić na tereny Niemiec, a także i być może na inne kraje. I pewnie byśmy dzisiaj tutaj nie siedzieli i nie rozmawiali po polsku na tematy, o których mówimy.
W 1923 roku, dzień 15 sierpnia, został uznany świętem Wojska Polskiego. Ta pamięć o tym wydarzeniu już wcześniej miała bardzo duże znaczenie. Po prostu ówcześni wiedzieli, jak dużo i jak wiele się stało.
Tak, zdecydowanie tak. W dwudziestoleciu międzywojennym zresztą zdawano sobie z wielu tutaj rocznic sprawę i dlatego je stanowiono. Natomiast zagrożenie ze strony rosyjskiej, ono było, że tak powiem, wzmacniane tym, że byliśmy pod zaborem i ten zaborca był naprawdę paskudny w stosunku do narodu polskiego, wieloma nikczemnymi czynami się wsławił. Dlatego też Polacy w znakomity sposób upamiętniali ten dzień już w okresie dwudziestolecia.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód. Dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję.